Policja zatrzymała 30-latka podejrzanego o zabójstwo w Starogardzie Gdańskim. Polska pokazała swoje atuty w Brukseli. W stolicy Belgii odbyła się kolejna edycja tak zwanego Polish Day. W faktach odwiedzimy również zgrupowanie polskich siatkarzy, bo mamy kilka pytań o ligową przeszłość Bartosza Kurka. Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 30-letniego mężczyznę w związku ze śmiercią 46-letniej kobiety. Prokuratura poinformowała, że na niedzielę zaplanowano czynności z zatrzymanym. Zgłoszenie na policję wpłynęło w piątek przed północą. Aktualnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej w Starogardzie Gdańskim. Portal kociewski.pl poinformował, że według ich nieoficjalnych informacji 30-letni zatrzymany zadał kobiecie rany kłute i cięte, które spowodowały jej śmierć. Według portalu mężczyzna po zabójstwie zadzwonił na policję. To będzie rok pełen wyzwań dla pszczelarzy. Największe problemy to napływ miodu zza wschodniej granicy, ostatnie załamania pogody, a także coraz większa liczba nowych producentów miodu.
Często ludzie, nie mając świadomości, kupują sobie ul 1, 2, 5. Później właściwie się tym zajmują, co może rodzić zagrożenia epidemiologiczne. Chodzi tu głównie o zgnilca amerykańskiego, zgnilca złośliwego, rozsiewanie warozy. Cieszymy się, że młodzi ludzie przychodzą, ale też staramy się edukować. Staramy się, żeby zapisywali się do kół, gdzie doradzają im starsi pszczelarze, jak tymi pszczołami się zajmować.
Mówi Marcin Barczyk z Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie. Według wstępnych przewidywań za blisko litrowy słoik miodu rzepakowego powinniśmy zapłacić w tym roku około 35 zł. W Brukseli odbył się tak zwany Polish Day. To największe polskie wydarzenie w Europie. Zorganizowała je pozarządowa organizacja Sztabki, działająca w Belgii, która dysponuje armią 100 młodych wolontariuszy. W tym roku tematem przewodnim była 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska pokazywała swoje najlepsze strony, także tę kulinarną.
Pani tutaj coś kosztuje?
Tak.
Co to takiego?
To jest kiełbasa sucha, pyszna. Teraz spływam się.
Ja jestem Belgiem i uczyłem się polskiego 5 lat temu tutaj w Brukseli. To robi mi dużo wrażenia, to jest ładne. Natura w Polsce jest bardzo ładna, bardzo różna niż tutaj w Belgii.
No i na przykład właśnie mój partner z Belgii czuje się zachęcony, żeby odwiedzić Polskę.
Przed chwilą odwiedziłam stoisko Kopernika, zaniosę mojej córeczce książeczkę, bo jest małą Brukselką, urodziła się tutaj, więc ja jednak muszę dbać o to, żeby ona się uczyła o wielkich Polakach i o Polsce.
Usłyszała od zwiedzających nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginion. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć na www.rmf24.pl. Reprezentacja naszych siatkarzy trenuje na zgrupowaniu w Spale. Trzeba budować formę na Ligę Narodów i Igrzyska Olimpijskie. Na miejscu z zespołem jest także kapitan drużyny Bartosz Kurek, który opuszcza Ligę Japońską. A gdzie zagra w nowym sezonie? Pytał o to Cezary Dziwiszak.
Czy wiadomo już, co z pańską przyszłością? Czy będzie ten powrót do Kędzierzyna? Czy go nie będzie? Można już coś stwierdzić?
Czekam, jak i wszyscy, na oficjalne ogłoszenie. Także zobaczymy, co się wydarzy.
A kiedy możemy się takiego spodziewać w takim razie ewentualnie?
A, to już nie leży w mojej gestii.
Co skłoniło pana do powrotu? Czy to była w pełni zaplanowana decyzja? Czy bardziej pod wpływem impulsu stwierdził pan pewnego razu, że już trzeba wracać?
No nie, raczej takich decyzji nie podejmuje się pod wpływem impulsu, ale przywiozę ze sobą tylko dobre wspomnienia i mam nadzieję, jeżeli ten powrót do Ligi Polskiej się przytrafi, to wróci lepszy Bartek niż wyjechał.
Życzymy dalszej kariery sportowej Bartoszowi Kurkowi, a cały wywiad Cezarego Dziwiszka możecie obejrzeć na rmf24.pl. Nasz dziennikarz jest słusznego wzrostu, ale przy siatkarzu mierzącym 2 metry 5 centymetrów to zresztą sami sprawdźcie. Historie związane z Konstytucją 3 maja można przypominać sobie, przeglądając historyczne dokumenty i zaglądając do podręczników. My jednak opowiemy o tych zdarzeniach nieco inaczej. Zajrzymy do śpiewników, gdzie nie brakuje pieśni opiewających ten moment w dziejach Polski. Ile w nich historycznych faktów, a ile literackiej fantazji? Oto Roberta Pletnie, nauczyciela historii z 4 ELO w Krakowie, pytała Mardana Chudzia.
Pieśni o Konstytucji 3 maja kilka jest. I można by wyciągnąć z nich wniosek, by uczyć się historii tylko z pieśni, czego jednak nie polecamy, że to była powszechna radość, pełna zgoda całego narodu, żeby ta konstytucja powstała i została uchwalona. Czy tak było?
W sensie prawnym raczej uchwaliła to mniejszość. Nawet patrząc na twarde dane, na 500 posłów i senatorów było obecnych w chwili uchwalenia 182, z czego 110 głosowało za, 72 było przeciw. W tym kontekście oczywiście nie była to absolutnie wola większości sejmowej.
Prawdą jest, że tam 5 maja był zwołany Sejm?
Tak, miał być 5, natomiast był pewien podstęp, ponieważ zwolennicy konstytucji chcieli po prostu osiągnąć chwilową większość. No bo rzeczywiście oni mieli chwilową. To nie było tak, że to była powszechna zgoda, czy tam większość nawet w ramach Sejmu. Natomiast rzeczywiście są dowody na to, że została ona przyjęta, ta konstytucja. Ponieważ tak, po pierwsze, potwierdziły konstytucję sejmiki. To też niejednoznacznie i nie wszystkie, bo oblicza się, że 73% sejmików wyraziło aprobatę dla konstytucji.
Czyli tak to wyglądało w ówczesnym czasie, że najpierw Sejm, a potem sejmiki?
Nie, to było nietypowe zupełnie, tak jak w ogóle całe te wydarzenia były nietypowe. Mhm. To było tak, tak naprawdę oni nie musieli tego zrobić, tylko rzeczywiście było takie poczucie, że jednak mimo wszystko to taki troszeczkę zamach stanu. Zresztą tak też określa się czasem przyjęcie konstytucji 3 maja w naszej nawet historiografii, bo to nie było tak konkretnie, prawnie do końca, powiedzmy, doskonale. Natomiast potem jednak na przykład było coś takiego jak zaręczenie wzajemne obojga narodów. To był akt wykonawczy do konstytucji i on już został przyjęty bez większych problemów. Także jeśli pytamy o taką, powiedziałbym, no, wolę większości narodu, no to na pewno musimy ten argument sejmikowy na pewno dać. Natomiast czy szlachta chciała? No, to jest taki problem, jak dzisiaj. Chciała na pewno konstytucji jako takiej Warszawa. Warszawa, czyli ta oświecona szlachta plus mieszczanie. Zresztą tak notabene będziemy o tym pewnie jeszcze mówić, ale to właśnie mieszczaństwo było jedną z tych największych, powiedziałbym, no, beneficjentów konstytucji.
Mamy zarówno w pieśniach, jak i w przekazach historycznych ważną postać w tych całych wydarzeniach, czyli króla. No i tak, w jednej pieśni słyszymy: niech nam żyje król kochany, w drugiej: nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała. No to jaki był ten król August Poniatowski? On był bohaterem, czy po prostu historycznie chciano go w pieśniach pamiętać jako bohatera?
Jak każda postać historyczna bardziej wybitna, jest to również postać bardzo niejednoznaczna. Został królem, ponieważ tego chciała Katarzyna Wielka.
Co już powinno wzbudzić nasz niepokój.
Co wzbudza nasz niepokój rzeczywiście. Później jednakowoż on rzeczywiście próbował w ramach tej bardzo, bardzo swoich szczupłej kompetencji, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że król w sensie ustrojowym był dość słaby już wtedy w Rzeczpospolitej. Ale jeszcze jego pozycję osłabiało to, że był praktycznie zależny w sensie polityki zagranicznej od Rosji właśnie. I to wszystko sprawiało, że on nie miał takiej samodzielnej pozycji. On ją próbował dyplomatycznie, powiedziałbym, wzmacniać. Natomiast katastrofą zakończyło się pierwszy etap reform tuż po jego elekcji, tak zwane reformy sejmu konwokacyjnego. To się zakończyło absolutnym odejściem od tych reform i również Konfederacją Barską, która w rezultacie doprowadziła też do pierwszego rozbioru Polski. Natomiast jeśli chodzi o te nasze rzeczy bardziej nas interesujące, to rzeczywiście lata 80. król starał się po prostu wykorzystać w ten sposób, że Rosja miała wtedy problemy zagraniczne, ponieważ toczyła jednocześnie wojnę ze Szwecją i z Turcją. I pojawiła się taka koncepcja, że polska armia, tylko ona musiała najpierw powstać, bo była dość słaba, żeby ta polska armia wzięła udział w wojnie po stronie Rosji. No i w ten sposób mniej więcej tak się to przyjmuje, że Katarzyna Wielka zgodziła się, no nie na reformy polityczne absolutnie, ona się zgodziła bardziej na zwołanie Sejmu i to Sejmu skonfederowanego. Czemu to jest ważne? Bo Sejm skonfederowany to jest taki Sejm wtedy, w którym się podejmuje decyzję większością głosu, czyli to liberum veto już by nie działało i nie działało.
Więc... No i nie było też, no, współcześnie, żeby zmienić konstytucję, jednak ci posłowie musieliby być obecni na sali i to jest inną większością głosów tak. Uchwalania niż każda ustawa. Rozumiem, że takich wynalazków też ówcześnie nie było.
No niestety. Ale w każdym razie...
Może na szczęście.
Ale to jest bardzo ważne, że Katarzyna Wielka zgodziła się na skonfederowanie Sejmu, czyli procedowanie tak w miarę normalnie, w sensie takim bardziej nowoczesnym, no bo zgodzimy się chyba wszyscy, że pojedynczy głos pojedynczego posła zrywający Sejm, no to, to nie ma nic wspólnego z, powiedzmy, z normalnymi warunkami politycznymi. Natomiast i ona się zgodziła na powiedzmy podwyższenie podatków, aby z tego po prostu wystawić armię. I tak naprawdę
o to chodziło. A przy okazji zrobiono coś więcej, tak? Tak mam to rozumieć?
Tak, a przy okazji zrobiono coś więcej, ponieważ Stanisław August Poniatowski starał się tak balansować.
Jakbyśmy czytali prawdę historyczną z pieśni, to byśmy przeczytali, że po tym 3 maja znikła boleść, znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów. Ta konstytucja i to pokazanie, że jednak mamy zapędy do stworzenia silnego państwa, samodzielnego, tak naprawdę przyspieszyło proces zaborów, czy też jednak było rzeczywiście dzielnym przeciwstawianiem się zaborcom?
To jest oczywiście w dużej mierze
historia
alternatywna. No, dużo historyków, nawet bardzo wybitnych, twierdzi, że to właśnie przyspieszyło. Że to było takie, jakby taka prowokacja, taka powiedzmy powód, przyczyna tego, że Katarzyna Wielka uznała, że już się nie da w tym momencie nad tą Polską zapanować. Natomiast ja powiem w ten sposób, no są takie oczywiście konstrukcje, od razu powiem, że można, trzeba byłoby tak powiedzmy siedzieć w miarę cicho, opierać się na Rosji, Rosja miałaby interes, żeby utrzymać Polskę w całości i, co jest ważne, poczekać na Napoleona, no bo w tyle głowy mamy tego Napoleona.
To
tylko,
się
że tak,
bardzo łatwo patrzy z perspektywy XXI wieku.
Dlatego ja tutaj z pewnym dystansem. Natomiast pytanie jest takie, czy gdyby było inaczej, czy w ogóle rewolucja we Francji by przetrwała. Mhm. Więc mogło w ogóle nie być Napoleona tak naprawdę. Więc,
nie konstytucja 3 maja? A czemu?
No tak, to znaczy, to jest oczywiście też taka political fiction, ale sytuacja jest tego typu, że jest 3 maja, jest oczywiście katastrofa Polski, bo jest drugi rozbiór, ale zaraz potem jest powstanie kościuszkowskie. No, ja jako nauczyciel z tego liceum, no to te rzeczy takie mam przemyślane. Natomiast co jest ważne, powstanie kościuszkowskie odciągnęło bardzo znaczne siły zarówno Rosji, jak i Prus. Więc są takie znowu teorie, ale to tak mówię. My się bardziej, jak historycy, zajmujemy tym, co było, a nie co by mogło być. Niemniej jednak należy podkreślić, że są takie teorie, że odciągnęło to siły pruskie i rosyjskie, a rok 93 i 4, wszystkim 4, no i 3 i 4 właściwie, to była, trzeba powiedzieć sobie jasno, krytyczny moment dla rewolucji francuskiej. Oni mieli zarówno, powiedzmy, powstania u siebie, jak i z zewnątrz było zagrożenie. Polska ginąc, czy ocaliła Francję? No, dyskusyjne, ale jest...
Ale pomogła na pewno.
Na pewno pomogła, tak. Na pewno pomogła, tylko że to miało swoją cenę.
Robert Pletnia w tym roku otrzymał nagrodę imienia Tadeusza Słowikowskiego za wybitne osiągnięcia w nauczaniu historii i popularyzację tego przedmiotu. Do jego lekcji historii z pieśni wrócimy w kolejnych faktach.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.